Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj już po dłuższej przerwie, dlatego naprawdę taki donośny dzień dobry, znany i lubiany profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Michale, kłaniam się nisko.
Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy taki znany, nie wiem, czy taki lubiany, ale dzień dobry.
Myślę, że słuchacze w komentarzach potwierdzą, że lubiany, na pewno cenny głos dotyczący obecnie relacji chińsko-rosyjskich, ale my nie w tym temacie, który rozgrzewa geopolityków i myślę cały świat stosunkowo.
Oni mnie nie lubią.
Tak, bo to też nie jest tak, że to też jest tak, że to jest kolejna wizyta jednego lub drugiego pana, więc zobaczymy, co się stanie na froncie i z tych not dyplomatycznych, co wyniknie. Dzisiaj rozmawiamy o ukochanej Birmie. My spotkaliśmy się w ostatnim czasie i rozmawialiśmy wspólnie z profesorem Bogdanem Góralczykiem i wiem o tym, że taki główny motyw tej rozmowy to ta pełzająca, niepełzająca, krok po kroku ofensywa sił, które chciały obalić juntę wojskową. Pytanie, jak to wygląda na dzisiaj, a my rozmawiamy 17 maja.
Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Ja oczywiście zajmuję się zarówno relacjami rosyjsko-chińskimi, jak i Birmą, natomiast no, Birma jest mi znacznie bliższa sercu. No, mam oczywiście świadomość tego, że dla w szeroko rozumianym sensie, w tym, że dla Polski są dużo ważniejsze relacje rosyjsko-chińskie, no ale jakby hobby jest zawsze bliższe sercu, także cieszę się, że dziś o Birmie to jest dla mnie właśnie taka miły przerywnik, bo nieustannie teraz komentuję rosyjsko-chińskie, no a Birma jest oczywiście mi najbliższa sercu. Jeśli chodzi o sytuację samą w Birmie, no to jest takie piękne określenie facebookowe, to skomplikowane. I teraz pytanie jest, czy zdołam to skomplikowanie wytłumaczyć, dlatego że to jest dość trudne, dlatego że Birma w ogóle na wejściu jest jednym z najtrudniejszych krajów świata, dlatego że no, sam fakt, że oficjalnie zamieszkuje je 135 grup etnicznych i te grupy, jak to ostatnio fajnie napisali w New York Timesie, zgadzają się tylko w jednym, a mianowicie, że to jest zła liczba. No i więc tak naprawdę nie wiadomo, ile ich tam dokładnie jest, ale jest ich między 40 a ponad 100. No i te grupy etniczne różne to stanowią mniej więcej 1/3 kraju, bo ta największa, czyli Birmańczycy, to 2/3. No i to powoduje ciągle, no i nie zbudowano tam czegoś, co się nazywa po angielsku nation building, a czego nie ma za bardzo dobrego określenia po polsku. Nie zbudowano tam narodu politycznego, czy też państwa politycznego, czy społeczeństwa, które byłoby ponadetniczne. Dlatego, że Birmańczycy są jedni, a reszta jest inna, no i tak na dobrą sprawę nie ma tutaj niczego wspólnego. To jeden z moich kolegów Kaczinów mi kiedyś powiedział, że poszedł na mecz piłki nożnej birmańskiej i mówi tak, hymn birmański, stroje birmańskie, symbole birmańskie, no to komu ja mam kibicować? Nie? Także ten, ja kiedyś widziałem mecz Birma-Tadżykistan, to było niezapomniane doświadczenie w takim sensie.
Zazdroszczę.
5-4 wygrała Birma, tak, także tak, to boisko
było. Miłe wspomnienia pozostałe.
Tak jest, także boisko było dość takie nierówne i tam dużo tych bramek tak padło, tak, no myślę, że
nasza... W przypadku, tak?
Tak, tak, myślę, że nasza drużyna profesorów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która regularnie przegrywa tutaj ze studentami, no to myślę, że z tymi dwoma drużynami mielibyśmy jakieś szanse, tak?
Pomoc dla Łukasza Federka na wyjazd. Tak.
Łukasz Federek gra też w tej drużynie na obronie. Ja gram w ataku razem z dziekanem, także, okay, także ten. Jeszcze profesor Łukasz Gacek gra w pomocy.
Z takich, dobry skład, dobrze.
Dobry skład, tylko no, lata już nie te, kondycja już nie ta.
Jak, w takim razie jak kondycja tych rebeliantów antyhuntowskich?
Właśnie, bo tak za dużo już tutaj. W każdym razie, więc tak, bo ja tutaj chciałem dojść w końcu już do punktu, ale dygresje mnie zgubiły. W każdym razie tak, Efekt tego braku nation building jest taki, że w Birmie od 1948 roku mamy wojnę domową. Wojnę domową, która generalnie pierwotnie opierała się jakby na dwóch, znaczy były dwie główne siły ośrodkowe. Jedną byli komuniści, to byli Birmańczycy, i oni w końcu zostali pokonani, żeby było zabawniej, w 1989 roku, z przyczyn niezależnych od 1989 roku u nas. No a drugą, ważniejszą, były te różne partyzantki mniejszości etnicznych. No i to doprowadziło do sytuacji, w której ten kraj ma nieustannie wojnę domową. To jest jakby stan stały w nim. To jest najdłużej toczący się konflikt na świecie. I teraz były momenty, kiedy tych różnych partyzantek było ponad 150, co było rekordem na świecie. Także Birma, jeżeli jest taka kategoria w księdze rekordów Guinnessa, jakby liczba partyzantek walczących z rządem centralnym, no to ewidentnie Birma tutaj lideruje. Birma lideruje również w rankingu produkcji opium. Teraz ponownie przez ostatnie 20-30 lat, no tutaj spadła z pierwszego miejsca na rzecz Afganistanu, ale w zeszłym roku odzyskała te pierwsze miejsce. Te opium nieprzypadkowo wspominam, dlatego, czy w ogóle szerzej narkotyki, dlatego, że to jest jedno z głównych źródeł dochodu tych różnych partyzantek, aczkolwiek nie wszystkich. Przemyt też i tak dalej. Ale te wszystkie rzeczy, te walki, one dotyczą terenów peryferyjnych, czy terenów, które są na kresach, na obrzeżach tego państwa, dlatego że podstawowy podział, który jest niepoprawny politycznie, żebyśmy mieli świadomość, i jakbym mówił teraz po angielsku albo po birmańsku, to bym go nie użył, no ale mówimy po polsku, to sobie mogę pozwolić na więcej, a mianowicie ten podstawowy podział polega na tym, że centralne równiny kraju, tak zwana Birma właściwa, i tu jest ta niepoprawna nazwa, dlatego że to słowo właściwa to jest z czasów kolonialnych, to jest serce kraju, tu są najważniejsze, tam mieszkają Birmańczycy, tam jest władza, tam są pieniądze, tam jest ryż, tak? No generalnie kto rządzi centrum kraju, sercem kraju, Birmą właściwą, ten rządzi kraj. Natomiast obrzeża są głównie wieloetniczne. Tam mieszkają zarówno Birmańczycy, jak i mniejszości. Tych mniejszości jest tam więcej na tych obrzeżach. Te obrzeża są z kolei zasobne w różne minerały, na przykład w jadeity na północy, to no generalnie ten. Natomiast one politycznie są drugorzędne, dlatego że tak naprawdę jakby to można ich nie kontrolować i dalej rządzić krajem. I dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że ta wojna domowa w Birmie, tocząca się od 1948 roku, przez zdecydowaną większość czasu toczyła się na peryferiach. A to oznaczało, że kraj, przynajmniej jego centrum, żyło sobie spokojnym nurtem, no przynajmniej od lat 70. I tak na dobrą sprawę oczywiście docierały echa. Natomiast to nie było tak, że to była sytuacja, w której po prostu nie da się żyć, funkcjonować. No przyzwyczaili się, tak? Tutaj można powiedzieć, że to słynne porównanie Kisielewskiego tutaj o tym, że gdzie się urządzamy, tak? No to tutaj było trochę podobnie. I teraz dlaczego to, co ma miejsce teraz, jest taką zmianą? Otóż po zamachu Stanów, czwartym historycznie, puczu w 2021 roku, były najpierw pokojowe protesty, które zostały stłumione, a następnie Birmańczycy chwycili za broń. I Birmańczycy, ale podkreślam, Birmańczycy, nie mniejszości etniczne. I teraz Birmańczycy masowo wręcz wymówili posłuszeństwo juncie wojskowej i zaczęli tworzyć własne oddziały partyzanckie, które się w uroczym skrótowcu nazywa PDF-y. No i te PDF-y to są Ludowe Siły Samoobrony, żeby była jasność, ta nazwa znaczy, nie, żeby ktoś tu nie miał jakichś dziwnych skojarzeń. Tak jak Armia AAA to jest Armia Arakanu, tak, a nie tu jakieś inne rzeczy. Także Birma ma w ogóle długą tradycję takich zabawnych skrótowców. Kiedyś jedna z partyzantek Karenów nazywała się KGB. Także uważali, że to jest bardzo dobra nazwa, a potem byli zdziwieni, że Zachód ich nie finansuje. Także no, ale to jest długa tradycja takich uroczych skrótowców. W każdym razie, no i te PDF-y rzuciły wyzwanie armii birmańskiej i zaczęły tak naprawdę ogólnonarodowe powstanie we wrześniu 2021 roku przeciwko juncie wojskowej i, uwaga, połączyły siły z tymi partyzantkami. I to jest rzecz bardzo istotna, dlatego że te partyzantki tam zawsze były. no, w różnych konfiguracjach z armią, bo nie zawsze się biły. Czasami handlowały, a czasami się biły i handlowały, a czasami się biły jeszcze ze sobą. Także dlatego to jest tak skomplikowane, ale ja to nie będę komplikować jeszcze bardziej skomplikowanych spraw, tylko staram się to uprościć. W każdym razie, więc mamy sytuację, w której tak naprawdę junta ma teraz dwóch przeciwników, dwóch wrogów, czyli z jednej strony ma partyzantki mniejszości etniczne, czyli ich odwiecznego wroga od, ono już za chwilę będzie, za 20 lat będzie 100 lat, nie? Tam to 24 lata będzie już 100 lat, tak? Natomiast z drugiej strony ma te PDF-y, które ją kąsają wewnątrz kraju. I efekt tego jest taki, że obecna sytuacja w Birmie wygląda tak, że armia już kontroluje tylko połowę kraju i to jest bezprecedensowe. To znaczy, tak źle to było na samym początku postkolonialnej państwowości birmańskiej, kiedy rzeczywiście junta, znaczy wtedy jeszcze nie junta, wtedy armia birmańska się dopiero tworzyła i tak na dobrą sprawę to wszystko było dość niejednoznaczne. Natomiast teraz, już jak od kiedy państwo birmańskie okrzepło postkolonialne, no to nigdy nie było takiej sytuacji, że siły kontestujące to państwo mają w rękach połowę kraju, a może nawet większość kraju, dlatego że mamy tu różne mapki krążą, ale to wszystko jest robione trochę na oko, ponieważ nie mamy jakiejś dokładnej wiedzy, kto kontroluje ten. No i teraz tak, i teraz połowę kontroluje armia birmańska, i to jest wciąż ta ważniejsza część, to podkreślam, ta ważniejsza połowa, dlatego że oni wciąż mają najważniejsze trzy miasta, czyli Naypyidaw, Rangun i Mandalay i jeszcze kilka pomniejszych. Dalej kontrolują Deltę Irrawaddy, czyli tutaj no, najważniejsze miejsce, gdzie jest ryż, tak? Tutaj główne źródło jedzenia. Kontrolują również gazociągi do Tajlandii oraz do Chin, czyli główne źródło dochodu finansowego dla hunty. Kontrolują również ropociąg do Chin. To jest w ogóle inny wątek, że te walki tam ciągle trwają, ale jakoś w ten ropociąg i gazociąg nikt nie trafia, tak? To jest inny wątek. No i kontrolują Rangun i Mandalay, czyli dwie najważniejsze miasta, no i oczywiście stolicę Naypyidaw. No więc z tej perspektywy, no to wciąż junta ma więcej w swoich rękach. Natomiast dynamika sytuacji jest taka, że junta coraz bardziej traci. I teraz przez te wszystkie lata, znowu muszę zrobić pewien skok, ale krótki, przez te wszystkie lata tych walk, tam w latach 70., 80., w 90. było mniej tych walk, no ale też były. W każdym razie przez te wszystkie lata to oni się tłukli o jedno wzgórze na północy albo inne wzgórze na wschodzie. No i tak na dobrą sprawę to nigdy nie było tak, że ta armia straciła jakieś istotne miasto. Ostatni raz to straciła ważne miasto właśnie na początku państwowości, to przez chwilę Karenowie zdobyli Mandalay, ale je później stracili. Natomiast potem już od lat 50. i aż do dziś, no to junta, owszem, tam nie kontrolowała, nie wiem, północy Kaczynu, kawałka stanu Shan, trochę pogranicza z Tajlandią, no ale tak na dobrą sprawę to były detale, tak, z punktu widzenia rządzenia państwem. Oczywiście to nie były detale z punktu widzenia tych ludzi tam na miejscu, tak? Natomiast, no i to się teraz zmienia, dlatego że jak żeśmy poprzednio rozmawiali jesienią, była ta ofensywa 10-27, tak? Ta poetycka nazwa oznaczająca 27 października, także no to ona zabrała z rąk hunty większość przejść granicznych z Chinami. Tych oficjalnych oczywiście.
Oczywiście.
Następnie w styczniu AA, czyli przypomnę Armia Arakanu, zdobyła Palełę, pisze się to Paletwa, ale się te nie czyta, Paleła, to jest wielka twierdza hunty na północy kraju, w stanie Chin. No a do tego jeszcze, to był największy sukces, okazał się tymczasowy, ale sam fakt, że do tego doszło, był spektakularny. Otóż oddziały koreańskie przez chwilę w kwietniu zdobyły Miałady, czyli najważniejsze przejście graniczne z Tajlandią. To w ogóle przejście graniczne, przez które przechodzi większość handlu takiego no, oficjalnego i mniej. No potem utraciły te Miałady na rzecz innych oddziałów koreańskich, które są obecnie lojalne wobec hunty, ale czy będą lojalne za chwilę, to nie jest takie pewne. Dlatego, że tutaj mamy całą mozaikę różnych oddziałów, które są trochę jak Wańka Wstańka. Jednego dnia mogą popierać tych, a drugiego kolejnych. Także tu sytuacja jest dynamiczna. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi, to to, że taktyka PDF-ów i partyzantów, którą też poetycko nazwano tysiącem ciosów. Chodzi o to, żeby tą juntę zabić od tysiąca ciosów. I teraz, co jest bezprecedensowe, to, że jeszcze nigdy nie było tak, że armia birmańska jest atakowana niemal z wszystkich stron jednocześnie i nie ma wystarczającej liczby ludzi. I to jest bardzo istotne, dlatego że przez lata, no, takie generalnie liczby, dane, to jest problem w Birmie. Mało kto tu ma jakieś wiarygodne. No więc przez lata. No, pierwszy z brzegu przykład. Przez lata uważano, że w Birmie mieszka 60 milionów mieszkańców, a jak zrobili cenzus, to im wyszło 52. Także zgubili 8 milionów. I teraz, czy naprawdę tak mało ludzi mają, czy ich nie policzyli, tak, to też do końca nie wiadomo. Natomiast tak samo jest z liczebnością tych wszystkich oddziałów. Dlatego, że przez lata mówiono, że armia birmańska ma między 300 a 400 tysięcy żołnierzy. A teraz się okazuje, najnowsze dane są takie, że tych żołnierzy ma 120 tysięcy plus oddziałów pomocniczych 80 tysięcy. No, czyli ma mniej więcej, no, razy drzwi, tak, znowu, ale połowę mniej tego, co szacowano. Teraz, jeżeli chodzi o partyzantów, przez lata szacowano, że te różne oddziały partyzanckie mają w okolicach 70 tysięcy żołnierzy. No to teraz się szacuje, że mają już w okolicach 100 tysięcy plus PDF-y mogą mieć drugie tyle. Czyli w sensie liczebności. Ale podkreślam, że te dane są wszystkie takie mocno na oko, ale w sensie liczebności możemy mieć już sytuację, w której jest 1 do 1. A przypomnę, że no 1 do 1, to znaczy w ogóle tłumi się, jak się tłumi powstania, to trzeba mieć już przewagę znaczną, tak 3 do 1, 4 do 1. No a jak się ma przewagę 1 do 1, znaczy nie, to już nie jest żadna przewaga, jak się jest 1 do 1, no to w tym momencie sytuacja jest trudna. I dlatego jakby w ogóle od jesieni, wtedy co rozmawialiśmy, od jesieni nastąpiła jedna rzecz, a mianowicie to ruch oporu, bo tak chyba najłatwiej nazwać tych wszystkich walczących z juntą, przejął inicjatywę strategiczną w tej wojnie domowej. I teraz junta wciąż ma ważniejsze miejsca, wciąż ma swój bastion, dlatego że to jest Birma właściwa, to są ich ziemie. Oni się nie mają dokąd wycofać. Znaczy, generałowie to będą albo walczyć do końca, albo uciekną, tak? Natomiast żołnierze, no, to jest ich ziemia, nie? Więc, ale z drugiej strony też walczą ze swoimi, dlatego że PDF-y to też są Birmańczycy. Także, ale to znowu, partyzanckie się łatwiej prowadzi w górach, dżunglach, innych obszarach niż na równinach centralnych w Birmie, gdzie generalnie trzeba będzie jeszcze zdobywać miasta i to nie będzie takie proste. Także no, jakby na chłodno patrząc, no to wciąż teraz dopiero będzie bardzo trudno, bo co z tego, że ta połowa nie birmańska, czy plus kawałki birmańskie są w rękach sił oporu, skoro no, ten bastion jest wciąż w rękach hunty. Także na chłodno rzecz biorąc, no to wciąż nie powinniśmy stawiać krzyżyka na huncie, dlatego że no ona wciąż może wygrać, ona wciąż się może odkuć, oni się wciąż mogą pokłócić, ona może przekupić część, tak jak było z Miaładi. Miaładi tak naprawdę nie odbiła junta birmańska, tylko przekupiła część tych Karenów i oni zdradzili, tak? Można powiedzieć, że zdradzili wszystkich, tak? Albo po prostu byli politykami, tak? No jakkolwiek to, z którejkolwiek strony to nie spojrzeć. No więc jakby na chłodno rzecz biorąc, to jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy tą juntę tutaj grzebali. Natomiast,
Gdzie oni mogą uciec potencjalnie?
znaczy generalnie to mogą uciec do, no to jest pytanie, no, precedens, że tak, znaczy może tak, nie ma precedensu, żeby jakiś dyktator birmański gdzieś uciekał, bo tam najczęściej to albo się ginie, albo się rządzi do śmierci, bądź też jego ludzie przejmują i tyle. Więc nie ma takiej sytuacji, jak nie wiem, w Azji Środkowej jest na przykład, że tam przywódcy Kirgistanu, jeden tam uciekł do Moskwy, a drugi do Mińska, tak? Także jest dokąd uciec. To tutaj nie bardzo. Jeden taki precedens jest, jak ta komunistyczna partia Birmy, o której mówiłem, została zniszczona. Ona została zniszczona od środka. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. W każdym razie zniszczyli ją, mniejszości etniczne ją zniszczyły. No i wtedy ci komuniści birmańscy uciekli do Chin. No ale to znowu była wspólna ideologia. Co prawda oni byli maoistami, no i takim z Deng Xiaopingiem nie do końca było po drodze, no ale Chiny wykazały tutaj miłosierdzie i przejęły tych starych dziadków tutaj, którzy wszystko przegrali, no i przyjęły ich w Chinach. Oni sobie tam w Yunanie i w innych miejscach na południu Chin dożyli swoich dni. Także oni uciekli do Chin. Czy generałowie birmańscy by mogli uciec do Chin? Pewnie tak. Chiny są jednym z miejsc potencjalnych, Drugim, ale to już trudniejszym by były Indie, ale myślę, że to by było trudniej, bo Indie to chociaż popierają tak naprawdę juntę, ale dbają o taki wizerunek tutaj demokratycznego kraju, więc tak głupio by było, jakby nie wiem, ten obecny dyktator generał Min Aung Hlaing, to jest zbrodniarz wojenny, jest ludobójca tak naprawdę, jakby on tu nagle w Indiach miał azyl, więc to by było trudne, więc Chiny są lepsze. Tak samo Tajlandia miałaby problem z nim, bo Tajlandia też go wspiera, no ale po cichu, a tak publicznie przyjmować tutaj zbrodniarza, no to gorzej, aczkolwiek tych innych generałów to może tak, bo oni nie są tacy znani. Natomiast no myślę, że Chiny są tutaj tym. Jeszcze ewentualnie myślę, że jacyś wasale chińscy typu Laos, z którym w końcu Birma graniczy, no ma krótką granicę, ale jednak, albo Kambodża, to też ewentualnie są miejsca, do których mogliby uciec. W Kambodży no, nie znaleziono tam poza kilkoma najważniejszymi, no, nie udało się tych czerwonych Kmerów tutaj wszystkich osądzić, chociaż żyli tam, nie wiem, trzy ulice dalej od tego sądu, w którym ten proces miał miejsce. Także generalnie da się, natomiast to jest naprawdę ostateczność. Myślę, że daleko jesteśmy od tego. Bliżej jesteśmy czego innego, a mianowicie, i to też nie znaczy blisko, ale ta dynamika, dlatego że ta dynamika zwycięstwa czy zwycięstw ruchu oporu, ona tak naprawdę może doprowadzić do jednej rzeczy. I tu byłbym, powiedzmy, względnym optymistą, a mianowicie do kontrpuczu w armii, że to w samej armii nagle odsuną tych obecnych i powiedzą: no co złego, to nie my. No to klika była zła, no a przecież armia to obrońca narodu i tak dalej, i tak dalej. I to krew z krwi, to ciało z ciała i tak dalej. No i wtedy się otworzy możliwość negocjacji, tak? I wtedy mamy znowu powrót do tego, co było 10 lat temu. No bo alternatywą wobec tego jest bardzo krwawa jatka. Tego, że no, ci partyzanci, no, oni są na rogatkach Birmy właściwej. Oni już, a właściwie część już obszarów rdzennie birmańskich zajęli. No i teraz przed nimi najtrudniejszy moment, a mianowicie muszą dokonać ofensywy na serce kraju. No i jeżeli go dokonają, no to bez względu na wynik będzie krwawa jatka. No może wygrają, tak? I wtedy może się Birma uwolni od tej okropnej armii. Ale zanim wygrają, jeśli wygrają, bo to wcale nie jest takie pewne, pamiętajmy, że armia w przeciwieństwie do partyzantów ma artylerię, ma lotnictwo, no, ma ciężki sprzęt, tak? No i jeszcze będzie się broniła w swoim mateczniku. Także to jest, to bardzo trudno będzie tu wygrać, no chyba, że się uda jakimś sposobem to zrobić, przeniknąć ten, no. Na pewno będzie ciekawie. Natomiast no, najprościej by było, gdyby po prostu armia dokonała kontrpuczu i po prostu siadła do rozmów. Z obecnym kierownictwem to jest niewykonalne, dlatego że obecne kierownictwo ma na koncie tyle zbrodni i jest tak niewiarygodne, że nikt z nim nie będzie rozmawiał w takim sensie z tych przywódców partyzantów. Także to więc generalnie najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero przed nami, czy to w tym roku, czy w następnym. Tam się niestety jeszcze trochę krwi poleje. Ale miejmy nadzieję, że przy okazji też dojdzie do jakiegoś przełomu politycznego, tak? Bo te przełomy militarne, one są warunkiem koniecznym do tego, żeby w ogóle była przestrzeń do rozmów politycznych. Bo bez tego by armia po prostu zarządziła jak chce. No ale nagle się tu niemy aktor ujawnił, czyli społeczeństwo. No bo nagle po prostu ludzie chwycili za broń. No, tego to generałowie nie przewidzieli. I to jest w ogóle niesamowita, to jest jeszcze inny wątek, to jest w ogóle niesamowita zmiana społeczna. A mianowicie do tej pory w Birmie paradygmat myślenia o polityce był taki, że despotia jest lepsza od ryzyka anarchii. I to jest tradycyjny paradygmat myślenia o polityce w Birmie. A tu nagle ludzie, czy znaczna część ludności ryzykuje anarchię, bo uważa, że ta despotia jest tak okropna, że już nawet to ryzyko anarchii jest, no daje przynajmniej nadzieję szansę. Także tutaj jest jeszcze na takim metapoziomie bardzo ważna ta obecna rozgrywka, dlatego że jeżeli by obecna junta wygrała, no to po prostu bardzo mroczne czasy przed Birmą. Natomiast jeżeli przegra, no to wtedy się otwiera oczywiście szansa na jakieś te. No, największa szkoda jest taka, że oni w tym zamachem stanu, a ten zamach stanu to przeprowadziła frakcja ultraradykalna. To nie radykalna, to ultraradykalna, to dalej jest już tylko ściana. Że tak naprawdę oni zniweczyli całą tą dekadę transformacji, na której sami zarabiali, na która była do przyjęcia dla nich. Oni tak naprawdę wsadzili do więzienia Aung San Suu Kyi, która owszem ogrywała ich, ale w polityce pokojowej. No ona im krzywdy nie robiła, ona im dawała zarobić, tak? Ona ich tylko odsuwała od części stanowisk, ale ich dzieci już na przykład niekoniecznie. No a i nagle wchodzą tutaj troglodyci z frakcji radykalnej i im się wydaje, że po prostu można to tak wszystko cofnąć zegar i ten. No i tu jest największa tragedia tego wszystkiego. Dlatego to obecne kierownictwo jest absolutnie katastrofalne, jeżeli chodzi o armię birmańską, ale w tej armii, no przecież dalej są jeszcze ci, co pamiętają chociażby tą dekadę, więc, no więc
Może są
towarzysze,
je.
do dzieła, spiskujcie i tu obalcie tego Maala, czyli Min Onlinea. Nie będę tego skrótu rozwijał, bo jest wulgarny, ale Birmańczycy inaczej niż Maala o obecnym generale nie mówią. To jest taka tutaj taki gra słowna tu jego imię i takie przekleństwo. Także no, do dzieła, tak? Spiskujcie, towarzysze, i kankaundę, tak? Po birmańsku powiem, czyli powodzenia, czyli dosłownie dobrej karmy.
Jeżeli są mądrzy ludzie i którzy patrzą nieco w przyszłość, mądrzy strategzy pośród birmańskiej władzy, to myślę, że coś możemy się czegoś się spodziewać, aczkolwiek no, historia bywa różna. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za ten skrót
Dziękuję.
birmański. Profesor Michał Lubina. Kłaniam się nisko.
Kłaniam się, ukłon.